podróż do wnętrza, aby poznać siebie, aby poznać Boga. Ojciec Roman Groszewski, jezuita. Zapraszam.
Szczęść Boże, tutaj ojciec Romek Groszewski, jezuita z domu rekolekcyjnego z Kalisza. Witam serdecznie i zapraszam Was do tego, abyśmy dzisiaj kontynuowali naszą drogę, aby poznać siebie, aby poznać Boga, drogę ku głębszej duchowości. Dzisiaj tematem będzie dojrzała religijność. Kiedy wchodzimy w przestrzeń wiary, kiedy zaczynamy angażować się bardziej w życie wewnętrzne, przechodzimy pewien proces. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, że życie duchowe jest bardziej drogą niż jakimś projektem, który realizujemy. Jest procesem, który powoli odsłania się przed nami. Na tej drodze mamy różne etapy i ten pierwszy etap często związany jest z dużą potrzebą bezpieczeństwa, jasnych granic, prostych odpowiedzi. Trochę tak jak w domu rodzinnym, który daje oparcie, tożsamość, rytuały, podstawowe pojęcia. To jest chroniące, ale równocześnie jakoś bardzo często ograniczające. Człowiek, żeby dojrzeć, potrzebuje wyjść z domu rodzinnego. Więc kiedy zaczynamy tę wyprowadzkę z domu, doświadczamy sytuacji, w których jesteśmy próbowani, jesteśmy wystawiani na życie, które okazuje się być trudniejsze, nie tak łatwe, jak to było wtedy, kiedy w pierwszym etapie naszego życia mieliśmy wszystko zabezpieczone. W życiu duchowym nasz obraz Boga jest poddawany próbie i oczyszczeniu. Można by powiedzieć nawet, że czasami doświadczamy czegoś takiego, że obraz Boga przestaje w nas działać. Nie wszystko układa się według reguł, zasad. Modlitwa nie daje już takiego pocieszenia, i wtedy ma szansę rozpocząć się w nas głębsze życie duchowe. Czyli spotkanie z Bogiem, który jest tajemnicą. Tajemnicą, której nie da się już ująć w słowa. Religijność pierwszego etapu naszego życia jest potrzebna, by wejść na ścieżkę w głąb, ale potrzebuje przerodzić się w duchowość, byśmy na tej ścieżce pozostali. Możemy doświadczyć właśnie wtedy, kiedy idziemy dalej w drogę duchową, w głąb naszego wnętrza, że nagle okazuje się, że wszystko, co do tej pory dawało nam oparcie, zrozumienie, przestaje działać. Zawodzi to, co kiedyś dawało poczucie bezpieczeństwa, ale często było to po prostu zewnętrzne. Duchowa dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy wierzyć w Boga, którego zadaniem jest nas chronić, a zaczynamy wierzyć w Boga, który jest tym, który nas przemienia. Za chwilę głębiej wyjaśnię, o co chodzi. Może zadajmy sobie takie pytanie na początek. Czy moja wiara dzisiaj daje mi pokój i wolność? Czy raczej służy temu, bym miała wszystko pod kontrolą? Czy jest drogą ku pokojowi i wolności, czy sposobem na kontrolę? Spróbujmy przyjrzeć się tej, nazwijmy ją, religijności, sposobowi przeżywania relacji z Bogiem, który określilibyśmy mniej dojrzałym czy niedojrzałym. Nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś upokarzać czy poniżać, ale żeby spróbować zdiagnozować tę sytuację. Ta duchowość czy ta religijność w tym etapie niedojrzałym, ona pełniła bardzo ważną rolę i doprowadzała nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Więc każdy z nas w jakimś sensie zaczyna od tego typu religijności i to naturalny etap rozwoju. Tak jak dziecko potrzebuje zasad i granic, tak i w wierze czasami potrzebujemy, szczególnie na początku, jasnego rozróżnienia dobra i zła. Święty Ignacy, kiedy uczy reguł rozeznawania duchów, dzieli je na dwa etapy. W pierwszym etapie definiuje podstawowe pojęcia, jak pocieszenie, strapienie pomaga rozeznać, czym one są, ale na dalszym etapie uczy już rozeznawania nie tylko tego, co jest większym i mniejszym dobrem, ale co jest pozornym dobrem, co jest iluzorycznym dobrem, a do tego wymagana jest już większa dojrzałość i świadomość tego, że życie duchowe niesie z sobą mnóstwo subtelności i półcieni. My chcielibyśmy, żeby życie duchowe i wiara rozgrywała się tylko pomiędzy światłem a ciemnością. Natomiast rzeczywistość życia i rzeczywistość życia duchowego jest znacznie bardziej złożona, wielowymiarowa, wieloaspektowa i nie da się jej zamknąć tylko w proste, można by nawet powiedzieć prymitywne kategorie. Rozeznawanie na dalszym etapie życia duchowego jest po prostu znacznie bardziej złożone. Główne cechy takiej niedojrzałości to przede wszystkim motyw lęku. Bardzo często Bóg wtedy na tym początkowym etapie jawi się jako sędzia, kontroler, ktoś, kto obserwuje i rozlicza. I taka religijność bardzo często tworzy w nas napięcie. Jestem bezpieczny tylko, gdy robię wszystko dobrze. To może owocować duchowym perfekcjonizmem, a w konsekwencji dużym zmęczeniem, zniechęceniem, wypaleniem, wręcz smutkiem. Święty Ignacy uległ właśnie takiej iluzji perfekcjonizmu i doskonałości i doprowadziło go to do myśli samobójczych. Wtedy przebudził się, sam o sobie mówi, że się przebudził jakby ze snu i zrozumiał, że nie w ten sposób dojdzie do zjednoczenia z Bogiem. Wielu z nas, jak zauważa ojciec Thomas Keating, modli się, by zadowolić Boga, który i tak ciągle jest niezadowolony. A przecież prawdziwy Bóg nie potrzebuje dowodów naszej wierności. On sam pierwszy jest wierny, nawet wtedy, kiedy my pozostajemy mu niewierni. Zna nas lepiej i takich nas kocha. Kolejną cechą takiej religijności jest przeakcentowanie zewnętrznych form. Religijność, która sprowadza się właśnie do praktyk, rytuałów, do przestrzegania zasad. Mniej chodzi tutaj o relacje, a bardziej o porządek i poczucie przynależności. Ignacy Loyola często powtarzał, że miłość powinno zakładać się bardziej na czynach niż na słowach. Czyli nie chodzi o to, by coś deklarować poprzez naszą pobożność, poprzez modlitwę, ale by w codzienności coraz bardziej upodabniać się do Jezusa. Kolejną cechą jest myślenie transakcyjne, to znaczy myślenie coś za coś. Jeśli będę dobry, jeśli będę się modlił w taki, a nie inny sposób, to Bóg mnie wynagrodzi swoją łaską. Ale jeśli zrobię coś złego, to mnie ukarze. Taka wizja wiary utrzymuje nas w niedojrzałości i w stanie duchowej infantylności. Dziecka, które wciąż boi się kary. Pozostajemy w relacji do Boga jako dzieci, ale nie jako dzieci Boże, tylko jako dzieci niedojrzałe, nierozwinięte. Zamiast Bożego dziecięctwa mamy duchową infantylność. W rezultacie pojawia się trudność w przyjęciu łaski. Nie umiem przyjąć darmowości. Darmowość jest czymś absolutnie dla mnie niedostępnym, dlatego że nawet jeżeli otworzę się na dar, to mam potem poczucie, że muszę coś z tym zrobić i poczucie winy, jeżeli nic z tym nie robię. Kolejną cechą jest tożsamość, która definiuje się przez przynależność. To jest taka bardzo ciekawa cecha takiej religijności plemiennej, która powoduje, że wiara pełni taką funkcję definiującą moją tożsamość, ale nie w sensie istoty dziecka Bożego, ale taką plemienną, przynależność do jakiejś grupy społecznej. Wierzę, a więc jestem z tych, którzy przynależą, a więc jestem z tych lepszych. Religia staje się wtedy znakiem przynależności do naszych, a nie drogą wewnętrznej przemiany serca. Jest oparta o to, co zewnętrzne. Tak bardzo często rodzi się fundamentalizm i moralny triumfalizm. Jeden z najgroźniejszych owoców niedojrzałej wiary. Kolejną cechą jest brak integracji z tym, co współczesna psychologia określa cieniem. Duchowość utożsamia się z dobrocią, z byciem moralnie dobrym, a to, co ciemne, trudne, grzeszne, zostaje wyparte. A wtedy grzech, pożądanie, trudne uczucia jak agresja czy zazdrość wracają w bardzo okrutnej formie, na przykład w plotce, w zazdrości, w pogardzie. Taki człowiek nie przeżywa tych uczuć, które w sobie posiada, chowa je w cieniu i wracają one inną drogą właśnie w postaci tego typu, takich już powiemy w białych rękawiczkach, przemocy białych, w białych rękawiczkach, w plotce, zazdrości i pogardzie. Więc droga do wewnętrznego oświecenia nie prowadzi poprzez to, że wyobrażamy sobie światło i o nim rozmyślamy, ale poprzez to, że uświadamiamy sobie obecne w nas ciemności i wpuszczamy tam światło. Czyli przyjmujemy tę świadomość, tę prawdę o tym, że jesteśmy grzesznikami, że mamy w sobie też tę ciemność, która czasami bierze kontrolę i że potrzebujemy miłosierdzia, potrzebujemy przebaczenia, miłości, by tam zajrzeć i uleczyć tę ciemność. A więc religijność niedojrzała jest formą przeżywania siebie jako centrum, ale na religijny sposób, bardzo pobożny sposób. Jest formą obrony ego. Człowiek szuka w niej potwierdzenia, że ma rację, że jest w porządku. Ojciec Richard Rohr powiedział kiedyś, że nasze ludzkie ego uwielbia religię, jeśli może jej użyć, by się zabezpieczyć i mieć rację. Punktem przełomowym naszego życia jest doświadczenie kryzysu. To niezwykle istotny moment przebudzenia i istotny moment drogi duchowej człowieka. Kryzys. Kryzys, czyli mówiąc językiem Ewangelii, doświadczenie krzyża. W pewnym momencie Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy zaczęli dojrzewać. Burzy nasz system przekonań. I nie robi tego po to, żeby nas ukarać, ale by otworzyć nas na coś, co określamy jako prawdę. Prawdę o tym, jacy jesteśmy. Prawdę o tym, że jest w nas i światło, i cień. Przychodzi czas duchowej pustki, kiedy dotychczasowe praktyki nie działają. Modlitwa, która kiedyś dawała pocieszenie, teraz wydaje się sucha. Bóg, którego znałem, jakby milczy. I to jest moment łaski, choć bardzo bolesny. Ojciec Francjalicz pisał, że Bóg wchodzi w ciszę. Bóg zaczyna być milczący, by człowiek mógł usłyszeć siebie, to co w nim jest, po to, aby to wszystko, co w nim jest, zostało przyjęte i uzdrowione. Thomas Merton bardzo często właśnie mówił o tym, że wiara nie jest posiadaniem wszystkich odpowiedzi, ale wiara uzdalnia człowieka do trwania w obliczu tajemnicy. Nie muszę wiedzieć, by ufać. Nie muszę wszystkiego rozumieć, by ufać. I bardzo często możemy też w doświadczeniu duchowym przeżywać kryzys wiary, kryzys doświadczenia Boga, kryzys modlitwy. I jest on znakiem, że nasze życie duchowe się rozwija. My mamy wtedy często bardzo poczucie, że jednak robimy coś złego. Więc jest to moment, kiedy nasza wiara jest oczyszczana. Oczyszczana z tego, co nazwalibyśmy tą infantylnością czy niedojrzałością. Możemy zadać sobie pytanie, jakie wyobrażenia Boga we mnie się rozpadły? Jak wyglądała moja wiara w Boga, w jakiego Boga wierzyłem 5, 10, 15 lat temu? Co pojawiło się nowego w to miejsce? Dojrzały duchowo człowiek przestaje traktować Boga jako istotę gdzieś tam, istota gdzieś tam obecna, a zaczyna doświadczać Boga wewnątrz siebie i w świecie. Nie szuka Boga w nadzwyczajnych zjawiskach, ale w codzienności, w ciszy, w relacjach. Jak mówi święty Paweł w Dziejach Apostolskich, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To nie my wspinamy się do Boga, ale to Bóg zstępuje, aby w nas zamieszkać. Ojciec Jalicz często nauczał, że modlitwa zaczyna się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie obecność tego, który już jest. Uświadomić sobie obecność, który już jest. Więc modlitwa nie jest produkowaniem obecności Boga. Dzięki mojej modlitwie nagle nie ma więcej Boga w życiu, świecie, wokół mnie. Ale jest uświadamianiem sobie, że Bóg jest już obecny i na mnie czeka. To ja nie jestem obecny. Nie chodzi też o wytwarzanie w sobie uczuć religijnych, ale o budzenie świadomości, że Bóg jest już obecny. Kolejną cechą jest wiara, która przynosi wolność. W dojrzałej wierze nie kieruje już nami lęk. Znika potrzeba ciągłego bycia w porządku, a pojawia się zaufanie, nawet wobec tego, czego nie rozumiem. Dojrzałość duchowa, jak mówi ksiądz Grzywocz, to zdolność przyjęcia własnej niedoskonałości, własnej niedojrzałości, byśmy powiedzieli. Bo tylko wtedy, kontynuuje ksiądz Krzysztof, możemy spotkać Boga, który jest większy od naszego idealnego obrazu. Wolność duchowa polega na zgodzie, by nie mieć nad wszystkim kontroli. Nie muszę wtedy, powiem mocno, manipulować Bogiem poprzez moją modlitwę, poprzez mój post czy moją zasługę. To zgoda na rzeczywistość, zaufanie, że Bóg jest obecny w tym, co jest, a nie tylko w tym, co sobie wyobrażam, że będzie dobre, że działa już tu i teraz. Taka modlitwa i taka wiara jest już nie próbą zmiany Boga, ale przemiany samego siebie. Zintegrowane człowieczeństwo to kolejny owoc dojrzałej drogi duchowej. W dojrzałej duchowości nie ma ucieczki od ciała, od emocji, od ludzkiej psychiki. Przeciwnie, wszystko to staje się drogą spotkania Boga. Człowiek, który naprawdę zjednoczył się z Bogiem, nie musi już udowadniać swojej świętości. Wystarczy, że jest sobą. Merton powiedział też właśnie, że stać się świętym to jest stać się w pełni sobą. To nie jest zrealizować jakiegoś projektu z zewnątrz narzuconego, ale to jest rozpoznać moment łaski, którą Bóg daje mi osobiście do mojego życia, dla mojego życia i wejść z tą łaską we współpracę. Wielu z nas wiele lat pewnie modliło się tak, jak trzeba było, żeby odciąć emocje. A tymczasem modlitwa prawdziwa zaczyna się wtedy, kiedy pozwalamy emocjom być obecnymi razem z nami przed Bogiem. Gdy w modlitwie mogę być zły, smutny, zmęczony, bezradny i wiem, że to też jest modlitwa, która jest przyjęta i słuchana przez Boga. Nie potrzebuję przed Bogiem aranżować jakiejś, kiedyś za mojej młodości robiliśmy różnego rodzaju akademie, może to jest jeszcze dalej obecne, ale właśnie nie potrzebuję zrobić przed Panem Bogiem akademii, ale mogę być przed Nim prawdziwy, nie muszę być super przygotowany i mieć wszystkie odpowiedzi. W modlitwie na pewnym etapie, kiedy rozwijamy się i ta modlitwa się rozwija, coraz głębiej pozwalamy sobie, żeby być takimi, jacy jesteśmy. Nie po to, żeby takimi pozostać, ale żeby nie kontrolować procesu przemiany, aby pozwolić, żeby to Bóg powoli oczyszczał nasze serca. Duchowość, dobra duchowość nie odcina mnie od życia, ale włącza w życie głębiej. Kolejną cechą takiej dojrzałej duchowości jest miłość jako centrum. Wszystko, co nie prowadzi do miłości, nie będzie duchowością, nie będzie prawdziwą duchowością. Miłość jest jedynym dowodem duchowego wzrostu. Jeśli wzrasta w nas miłość do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka, to możemy powiedzieć, że rozwijamy się i Boża łaska w nas działa. Naprawienie relacji, uzdrowienie relacji do siebie, do Boga i drugiego człowieka jest podstawowym, najważniejszym owocem drogi duchowej. Miłość do Boga bez miłości do ludzi jest iluzją, a miłość do ludzi bez zakorzenienia się w Bogu szybko się wypala. Potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. To jest Ewangelia świętego Jana. W dojrzałej religijności miłość nie jest już emocją, ale stanem świadomości. To jest sposób przeżywania wszystkiego. To jest patrzenie na świat tak, jak patrzyłby na świat, jak patrzy na świat Bóg. Nie muszę też czuć, by kochać. Wystarczy, że trwam w zgodzie na drugiego, nawet wtedy, kiedy go nie rozumiem. Kolejna cecha to oczywiście zgoda na proces i zaufanie temu procesowi. Święty Ignacy zachęca do tego, żeby, jeśli coś jest w nas jakąś patologiczną tendencją, do tego, żeby działać przeciw tej patologicznej tendencji, ale ostatecznie nie tyle chodzi o to, żeby działać przeciw sobie, ale działać w wolności wobec tej tendencji. Czyli jest to postawa prowadząca do wewnętrznej równowagi wobec tego, co przychodzi. Dojrzała duchowość nie pyta, dlaczego to się dzieje, nie ma w niej pretensji, ale raczej, co chce się we mnie przez to wydarzenie przemienić? Do czego mnie to prowadzi? Jest pytanie o głębszy sens i kontekst tego, co się dzieje. Bóg działa poprzez całe życie, poprzez jego dynamikę w nas i Bóg nieustannie prowadzi dzieło stworzenia do końca, a więc też poprzez wewnętrzną przemianę. Uczyć się duchowości to uczyć się nie stawiać oporu rzeczywistości, ale pozwalać, żeby to, co przychodzi z rzeczywistości, stawało się dla nas lekcją. Kolejnym owocem naturalnie z tego wypływającym jest integracja na poziomie psychicznym, na poziomie psychologicznym. Człowiek dojrzewający duchowo dojrzewa także psychologicznie. My bardzo często żyjemy dzisiaj w świecie, w którym przeciwstawia się duchowość i psychologię. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że absolutnie nie możemy dokonać takiego rozdzielenia w człowieku. Osobiście uważam, że jest to właśnie próba usprawiedliwienia braku rozwoju duchowego. To jest sposób, w jaki człowiek wypiera czy wspiera właśnie swoje niedojrzałe ego i próbuje uciec od zmiany, używając religijnych argumentów. Dojrzała duchowość prowadzi do zdrowia w obszarze psychicznym. Te dwa wymiary są z sobą istotowo złączone, ponieważ człowiek jest jednością. Współczesna psychologia nazywa ten proces duchowego dojrzewania, nazwałaby procesem indywiduacji, czyli spotkania z tym, co jest, jak już powiedzieliśmy wcześniej, w cieniu, z tym, co tam jest wyparte i przyprowadzenie tego, czy zapalenie tam światła, integracja tego, co jest tam, by człowiek stał się całością. Wiele rzeczy, które tam trzymamy, potrzebują miłości, miłosierdzia, łaski i nie zostaną uzdrowione, jeżeli nie spojrzymy im w oczy. Nie da się uzdrowić czegoś, czego istnienia się nie uznaje, wypiera albo wstydzi. To będzie tylko i wyłącznie napędzało cierpienie wewnętrzne człowieka. Thomas Keating mówi o tym, że w człowieku są właśnie dwa obszary nieświadomości. Jeden to jest taki psychologiczny obszar nieświadomości, a drugi to jest ontologiczny, czyli istotowy obszar nieświadomości. W pierwszy zawiera właśnie to, co trudne, z czym człowiek nie może się, nie chce, nie potrafi zmierzyć. Trudne emocje, traumy, wspomnienia, które potrzebują uzdrowienia, ponieważ chociaż są utrzymywane w cieniu, to jednak działają, czy to z tylnego siedzenia, czy nawet z bagażnika wpływają na ludzkie życie i sposób życia. Drugie to jest ta ontologiczna nieświadomość, czyli to głębia w człowieku, w której mieszka sam Bóg. I kiedy pozwalamy, aby cisza modlitwy dotknęła tego, a tak się dzieje, że cisza modlitwy dotyka tego, co nieświadome, rozpoczyna się proces uzdrowienia. I to uzdrowienie dokonuje się w człowieku nie tyle poprzez analizę, ale poprzez obecność i zgodę. Obecność i zgodę, akceptację z miłością i miłosierdziem i współczuciem wobec siebie. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi nawet takie zdanie, że nie można spotkać Boga, nie spotykając człowieka, którym się jest. To oczywiście są echa słów i Ewagriusza z Pontu, Jana Chryzostoma, świętego Augustyna o tej konieczności poznania samego siebie. Duchowość, która pomija ciało, emocje, relacje, jest kaleka. Prawdziwa świętość to pełnia człowieczeństwa, a nie jego amputacja. A więc podsumowując, jak rozpoznajemy ten moment, kiedy nasza duchowość powoli zaczyna dojrzewać? Nie potrzebujemy już mieć racji, żeby kochać. Przestajemy reagować automatycznie, jesteśmy bardziej zasłuchani. Nie walczymy z rzeczywistością, próbujemy zobaczyć w niej działanie Boga, nawet jeśli to, co się dzieje, jest bolesne. Modlitwa staje się prostą obecnością. Nie chodzi w niej już o słowa, ale o trwanie, o obecność. Nie ma potrzeby osądzania innych. Widzimy, że każdy idzie swoją drogą, a ludzkie życie, tak jak Bóg, pozostaje dla nas tajemnicą, wobec której trwamy z szacunkiem i pokorą. Potrafimy przyjąć cierpienie bez utraty sensu. Cierpienie już nie jest karą, ale miejscem spotkania miejscem i sposobem, w jaki człowiek wewnętrznie się przemienia. Życie w pokoju z samym sobą, akceptacja swoich granic, akceptacja ciała, emocji, przyszłości. Boża obecność daje pokój innym. Obecność Boga we mnie daje pokój innym. Stajemy się kimś, kto nosi w sobie ciszę. Dojrzała wiara to ta, która potrafi wytrzymać milczenie Boga. Ojciec Francjalicz ma takie zdanie właśnie, że dojrzała wiara to ta, która potrafi wytrzymać milczenie Boga. Prowadzi ona nas nie tyle do heroicznej doskonałości, ale do prostoty, pokoju i wdzięczności. Moi drodzy, myślę, że w tym miejscu możemy skończyć właśnie tym takim podsumowaniem. Trwać przed Bogiem, który jest tajemnicą, trwać przed Bogiem, który jest tajemnicą, która nas zamieszkuje. Przyjęcie siebie i swojej niedoskonałości i pozwolenie, by Bóg powoli w swoim tempie, nie według naszych projektów i ideałów, ale według Jego woli nas przemieniał. Pielęgnować w sobie świadomość tego, że Bóg jest obecny, że przychodzi do nas pełen miłosierdzia i współczucia. To powoli będzie leczyć nasze serca z lęku, z takiego neurotycznego szukania poczucia bezpieczeństwa poprzez kontrolę. Prośmy Pana Boga, żeby nauczył nas wiary, która nie potrzebuje mieć wszystkiego pod kontrolą. Prośmy Go, żeby dał nam serce otwarte naprawdę o nas i wolność. Prośmy, żeby nauczył nas kochać tak, jak On kocha, bez warunków i oczekiwań, abyśmy coraz bardziej stawali się prości, cisi i pełni wdzięczności. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.